27-letniego Kolumbijczyka zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kolumbijczyka działającego na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Zdaniem ABW mężczyzna odpowiada za podłożenie ognia w maju 2024 roku, 23 maja w Warszawie i 30 maja w Radomiu. W obu przypadkach podpalone zostały składy budowlane, ale dzięki natychmiastowej akcji strażaków pożary zostały szybko ugaszone. Tak napisał Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Jak pracują rosyjskie służby na terenie naszego kraju? O tym teraz porozmawiamy z pułkownikiem Grzegorzem Małeckim, byłym szefem Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry.
Panie pułkowniku, po raz kolejny podobny sposób działania, mam takie wrażenie. Rekrutacja gdzieś wśród amatorów, nakłanianie do wypełnienia niebezpiecznej misji typu podpalenie i w gruncie rzeczy łapiemy tylko płotkę, a nie jesteśmy w stanie zatrzymać zleceniodawców. Dobrze to odczytuję?
No, co do tego nie ma wątpliwości, bo byśmy o tym chyba wiedzieli. Chyba że z jakiegoś powodu nie jesteśmy informowani o wszystkich szczegółach sprawy. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden wątek, bo w tej całej sprawie, że my o tym wszystkim, o działaniu takich ludzi dowiadujemy się post factum. I informuje nas o tym ABW, która jest służbą wywiadowczą i jej zadaniem jest informować, jest zapobiegać wydarzeniom. Czyli my nie słyszymy na przykład o tym, chociaż w jednym przypadku muszę przyznać, że we Wrocławiu była taka informacja o udaremnieniu zamachu na fabrykę farb, ale generalnie ciągle słyszymy o tym, że ktoś został zatrzymany. Niestety dowiadujemy się o tym również mocno po fakcie, bo proszę zwrócić uwagę, że po roku się o tym dowiadujemy, kiedy tak naprawdę już wiele osób zapomniało o całym zdarzeniu.
Czyli pańskim zdaniem ta ochrona kontrwywiadowcza jest niewystarczająca? Dobrze odczytuję pańskie słowa?
No zdecydowanie jest niewystarczająca. To nie ma co do tego wątpliwości. Od wielu lat eksperci na to zwracają uwagę, bo przybywa zagrożeń, one ewoluują, nabierają nowego charakteru, są coraz trudniejsze, a my mamy ciągle do dyspozycji te same służby, a nawet coraz mniejszym, powiedzmy, tak bym ryzykował twierdzenie.
A z czego w takim razie ta mała skuteczność kontrwywiadowcza się bierze, pańskim zdaniem?
No, tak jak powiedziałem, no przede wszystkim z dwóch rzeczy. To na pewno jest za mały potencjał, za mało ludzi, za mało pieniędzy, a druga rzecz to jest przestarzałe struktury, przestarzałe metody działania, zbyt pasywna, zbyt taka statyczna forma działalności. Po prostu my mamy do czynienia z zagrożeniami świata nowoczesnego, cyfrowego i działającego w sposób hybrydowy, a mamy do tego wystawione służby, które są służbami anachronicznymi, działającymi według modelu z lat 90.
My powinniśmy w takim razie skuteczniej śledzić ten model, ten sposób rekrutowania przez rosyjskie służby specjalne?
Bezwzględnie, skuteczniej, ale na dużo większą skalę, w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi, bo jak widzimy, to przynosi efekty, ale również w ścisłej współpracy ze społeczeństwem, informując społeczeństwo na zasadzie prewencji na temat metod, form pracy, działania, gdzie należy, na co należy zwracać uwagę, tworząc kanały komunikacji ze społeczeństwem, bo same służby w tak dużym kraju jak Polska, służby tak nieliczne, no bo one są jakby w stosunku do naszego potencjału ludnościowego, gospodarczego czy terytorialnego, nasze służby są naprawdę nieliczne. Musimy opierać się na pomocy innych instytucji publicznych, ale przede wszystkim społeczeństwa.
A pana zdaniem ta wiedza społeczna o tym, jak mogą działać, jak mogą rekrutować Rosjanie, jest niewystarczająca?
Ona jest niewystarczająca, bo jest prowadzona w sposób zbyt zachowawczy. Te komunikaty, ten komunikat, który dzisiaj się pojawił ABW, no on jest naprawdę tak lakoniczny, jest tak mało komunikatywny, że tego rodzaju jakby ograniczenie się tylko do tego rodzaju form po prostu nie przekłada się w żaden sposób na komunikację społeczną. Powinny być do wykorzystania różne inne formy, interaktywne spotkania przede wszystkim, w których z dziennikarzami, z różnymi grupami społecznymi, gdzie po prostu przedstawia się aktualną wiedzę na temat trendów i zjawisk, a nie historyczną.
Co my powinniśmy wiedzieć? Kiedy nam się powinna zapalić czerwona lampka? No wiadomo, jak ktoś wysyła do nas podejrzane linki, podejrzane wiadomości, no to chyba każdy z nas ma na tyle rozsądku i własnej inteligencji, że może się zorientować, że coś takiego, że coś się niebezpiecznego dzieje wokół. Ale kiedy jeszcze się powinna taka lampka czerwona zapalić?
Przede wszystkim obserwowanie własnego, najbliższego otoczenia, pojawiania się osób obcych. Niekoniecznie osób o tak powiem, o innej skórze, bo to nie w tym rzecz. Jest tylko osób, które w tych miejscach, zwłaszcza jeśli mieszkamy na przykład w okolicy dużych obiektów infrastrukturalnych, obiektów, które mogą być obiektem czy przedmiotem tego rodzaju ataków. Jeśli widzimy ludzi, którzy się tam pojawiają w momentach, kiedy się nie powinni pojawiać, kiedy są to ludzie ewidentnie nie z okolic, prawda, i nie ma żadnego uzasadnienia ich obecności. Informować, ale ważne jest, żeby społeczeństwo w łatwy sposób mogło za pośrednictwem internetu czy telefonu dotrzeć do tych, którzy są właściwymi odbiorcami tego rodzaju informacji, czyli różnego rodzaju kanały komunikacji ze strony obywatela, prawda, żeby on wiedział, gdzie ma zadzwonić, czy wysłać jaką wiadomość i że zostanie ona odebrana.
A pana zdaniem ta aktywność rosyjskich służb, no my wiemy o tym, że ona jest wysoka, ale w stosunku do tego, jakie my mamy siły kontrwywiadowcze, jest, no oni są silniejsi, mówiąc krótko?
Mam nadzieję, że nie, ale na pewno należy przyjąć choćby z tego komunikatu. Tam jest, między wierszami pojawia się informacja, nieukonkretniona niestety, że najnowsze ustalenia wskazują, że jakby w sposób taki dosyć zmasowany Rosjanie wykorzystują obywateli krajów z Ameryki Południowej. No więc jest jakaś wiedza, ta wiedza powinna być uszczegółowiona z określonymi zaleceniami. Natomiast wracając do pytania, z całą pewnością Rosjanie mają ogromny potencjał do rozwijania tego naprawdę na dużą skalę, dlatego że to są bardzo niskokosztowe działania. Na tym polega problem, że oni nie angażują ludzi, których trzeba wyszkolić przez wiele lat, którzy są wymagają wysokospecjalistycznych przygotowań, co zabiera dużo czasu, prawda, i pieniędzy. Oni wynajmują ludzi tak naprawdę, którzy ich w ogóle nie kosztują. Dadzą im kilkadziesiąt czy kilkaset dolarów i to jest cały koszt, a efekt jest niewspółmierny do zasobów angażowanych. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że tego rodzaju aktywność jest po prostu w trendzie rosnącym.
A pana zdaniem da się prowadzić taką działalność spoza terytorium Polski, czy no nie ma mowy? Jeżeli jest tyle takich przypadków, tyle się to raz zdarzyło, to musi działać tutaj w Polsce jakaś potężna siatka rosyjska?
Nie musi. Nie musi. Dzisiaj ten świat hybrydowy, cyfrowy, naprawdę można obsługiwać tego rodzaju, może nie tyle siatkę, bo siatka jest to pewna struktura zorganizowana, prawda? Ona tworzy jakąś jednolitą całość i taką dosyć spójną i ustrukturyzowaną. Natomiast to mówimy raczej o grupach, tak, które mogą ich członkowie nawet nic o sobie nie wiedzieć. To, co ich łączy, to jest ten jeden obsługujący ich oficer, prawda, który ma na jakby w swoich zasobach ileś tam osób, które niezależnie od siebie, chociaż oczywiście część w niektórych przypadkach mogą robić coś w sposób bardziej zorganizowany, ale generalnie jak widać nie jest to konieczne, bo te osoby mogą tego rodzaju proste działania, takie sabotażowo-dywersyjne wykonywać całkowicie samodzielnie. Także to ewidentnie jest znacznie trudniejsze do wychwycenia, bo jak mamy siatkę taką powiązaną ze sobą, to wystarczy jedno oczko pociągnąć i ona się cała pruje, prawda? Natomiast jeśli ci ludzie działają niezależnie od siebie, to oni mają wiedzę tylko o tym jednym kontakcie, który ich zadaniuje i daje im pieniądze.
Dlaczego to są akurat podpalenia, pańskim zdaniem?
Pan, no, o podpaleniach wiemy, tak? Wiemy też o tych paczkach nadawanych z Litwy samolotami. To są nowe formy i one myślę, że będą też ewoluowały, będą się pojawiały nowe metody, o których jeszcze nie wiemy. Generalnie chodzi o to, że one mają być niskokosztowe wykonanie tego i efekt medialny o dużej skali. tworzący wrażenie po prostu zagrożenia takiego fizycznego.
Musi być to widoczne przede wszystkim, musi być spektakularne, rozumiem, tak?
Absolutnie, tak jest. To jest podstawowy warunek, żeby robił wrażenie, tak jak no, w klasycznych działaniach terrorystycznych. Chodzi o to, żeby przy niewielkim nakładzie kosztów osiągnąć duży efekt medialny. Ale który oddziaływuje na społeczeństwo.
Ale wydaje się, że skoro ci ludzie nie są przeszkoleni, mówię o tych bezpośrednich wykonawcach, to łatwiej ich namierzyć, łatwiej ich złapać.
Zgadza się, ale to są tak zwani szpiedzy jednorazowego użytku, jak się w tej chwili już używa takiej terminologii w świecie fachowym, którzy po prostu są od początku niejako skazani na tak jak te drony kamikadze, tak? Na wpadkę. To nikogo to nie... To nie są żadne koszty, prawda? Dlatego, że oni nie są funkcjonariuszami, nie są oficerami, nie są agentami takimi par excellence, którzy są szkoleni, którzy posiadają określoną wiedzę, umiejętności. To jest do po prostu do jednorazowej akcji. Jak się uda więcej, to dobrze, ale jak nie, to jest, że tak powiem, wliczone w koszty.
To wychodząc z tego założenia, panie pułkowniku, każdy może być tym szpiegiem, rozumiem?
No, z pewnego punktu widzenia tak, no jakby każdy w tym sensie, że nie musi...
Każdy może być podejrzany w tym znaczeniu.
Tak.
O, w tym.
No tak, 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 tak.
Panie pułkowniku, bardzo panu dziękuję za to spotkanie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu, był razem z nami w radiu RMF24. To wszystko to komentarz do tego, co dzisiaj ujawniła ABW, 27-letni Kolumbijczyk. Działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu odpowiada za podpalenia z maja zeszłego roku.